Zapraszamy na audycję Zielone Podróże. Gościem Anny Czytowskiej będzie dr Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Tematem rozmowy będą ekologiczne aspekty transportu publicznego.
Moim i Państwa gościem jest dr Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy o ekologicznych aspektach transportu publicznego, o kierunkach rozwoju i o wyzwaniach z nimi związanych. Zacznijmy może od tego, że transport publiczny i poruszanie się właśnie w ten sposób już samo w sobie jest bardziej ekologiczne niż kiedy wszyscy wsiadamy do aut?
Zdecydowanie tak, jak myślę, że tutaj nie musimy daleko szukać przykładów. Jeden autobus jest w stanie pomieścić zapewne około 100 osób, a te 100 osób w inny sposób musiałoby się przemieszczać, załóżmy, środkami prywatnymi, co nie tylko powoduje większą liczbę pojazdów na drogach, ale też większą emisję z tych pojazdów. No niestety tego się nie da ukryć, a chcemy z tym walczyć, żeby w miastach, żeby właśnie tych o dużym zagęszczeniu, było oddychać czystym powietrzem.
To transport drogowy jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza?
Oczywiście jest to pytanie złożone, ponieważ wszystko zależy od ukształtowania terenu i są miasta, w których transport, szeroko pojęty transport odpowiada za 80, a nawet 90% emisji, a są takie miasta, gdzie ten odsetek jest o wiele mniejszy. Niemniej transport drogowy możemy uznać za jeden z większych emiterów, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza w miastach.
Inwestycje w ekologiczne rozwiązania w transporcie publicznym to jest już rzeczywistość polskich samorządów, czy jeszcze nie?
Tak, jak najbardziej. Myślę, że tutaj najlepszym tego przykładem jest fakt, że zdecydowana większość, jak nie wszystkie autobusy zeroemisyjne, czyli elektryczne lub wodorowe, zostały sfinansowane przy wsparciu subsydiów, które zostały wprowadzone przez państwo, czy też samorządy je otrzymały, te pieniądze na to, żeby taki transport wprowadzić do swojej floty.
Czyli ten ciężar finansowy wymiany floty nie spoczywa wyłącznie na finansach samorządów? Mogą tu liczyć na wsparcie na przykład z budżetu państwa?
Ja myślę, że to jest jeden z kluczowych aspektów, który powinien jasno wybrzmieć, że nie tylko samorządy powinny starać się o to, żeby ten transport zmieniać na ekologiczny, ale też legislacyjnie powinniśmy utrzymywać dotacje. Takie dotacje już były wprowadzone i one powinny być kontynuowane, żeby ten transport zmieniać na lepsze. Tutaj nie jest tajemnicą, że autobusy elektryczne czy wodorowe są droższe od tych z napędem konwencjonalnym. Niemniej w cyklu jego użytkowania profity płynące choćby z mniejszych kosztów związanych z ich ładowaniem czy eksploatacją po prostu wychodzą im plus. Niemniej przy samym zakupie to wsparcie jest przydatne i to też oczywiście wpływa pozytywnie na tak zwane TCO, czyli Total Cost of Ownership.
A jeśli chodzi o te rozwiązania ekologiczne w transporcie, to są bardziej autobusy elektryczne na dziś czy wodorowe?
Jeżeli chodzi o Polskę i Europę, no to jesteśmy zdecydowanie bardziej nastawieni na rozwiązania elektryczne. Mamy ponad 1100 autobusów elektrycznych jeżdżących po kraju i są już miasta, gdzie te pojazdy stanowią 60, a nawet prawie 70% floty wykorzystywanych pojazdów do transportu publicznego. Niemniej rozwiązania wodorowe oczywiście się pojawiają i ich liczba będzie wzrastać wraz z dostępnością możliwości tankowania tego paliwa. Oczywiście zajezdnie mają własne stacje i odbywa się to trochę inaczej. Niemniej w tym momencie zdecydowanie o wiele więcej mamy autobusów czysto elektrycznych i ten trend w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o te dysproporcje między pojazdami elektrycznymi a wodorowymi, będzie się według mnie utrzymał.
A jeśli chodzi o pogodę, czy autobusy elektryczne wytrzymują zderzenie z zimą, taką naprawdę mroźną zimą?
Oczywiście tutaj nie jest tajemnicą, że autobusy elektryczne mają większe zużycie energii, zresztą tak samo jak pojazdy konwencjonalne, większe zużycie paliwa mają w warunkach trudnych. Niemniej przykłady miast, w których te autobusy jeżdżą, pokazują, że tak, dają te autobusy radę i nie ma z tym żadnego problemu. Wprowadza się wprowadza się stacje ich ładowania na zajezdniach czy na pętlach, gdzie mogą się podładować i te dystanse, które dziennie muszą pokonywać, po prostu one przejeżdżają, więc myślę, że tutaj nie ma co szukać sensacji, że autobus elektryczny nie jest w stanie przejechać z punktu A do punktu B zimą, gdzie temperatury są ujemne. Te po prostu autobusy mają większą konsumpcję wtedy oczywiście, niemniej nie jest to spadek w zasięgu o 50%, załóżmy, nie, to są zdecydowanie mniejsze różnice.
Pociągi napędzane prądem to normalność, podobnie jak tramwaje w Polsce?
Jeżeli chodzi o transport szynowy, no to tutaj oczywiście większość naszego transportu, jeżeli dobrze pamiętam, opiera się na elektryczności. Oczywiście mamy też lokomotywy, które są spalinowe, niemniej one są wymieniane na warianty elektryczne. Pojawiła się też koncepcyjny pociąg, znaczy lokomotywa zasilana wodorem, a niemniej była to tylko koncepcja w tym momencie, jeżeli dobrze pamiętam projekt, który został wdrożony. Więc tak, zdecydowanie bym opierał naszą kolej na elektryczności.
Czyli to komunikacja autobusowa jest ostatnim bastionem diesla, jeśli chodzi o transport zbiorowy.
Oczywiście czas transformacji, czy transformacja wymaga czasu. To jest proces i nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Oczywiście są regiony, gdzie cały czas wykorzystywane są autobusy z o napędzie konwencjonalnym, czy zasilane na przykład gazem ziemnym albo biogazem, to już wszystko zależy oczywiście od technologii, która jest wykorzystywana. Niemniej proces transformacji trwa. I on jeszcze będzie trwać, więc nie możemy mówić o przeskoku, który nastąpi z dnia na dzień. Wszystko zależy oczywiście też od budżetów, które są dostępne w samorządach. Są gminy, które wolniej przechodzą transformację, jednak ją przechodzą. Więc w tym momencie nie nazywałbym tego bastionem diesla. Bym powiedział, że po prostu ta transformacja trwa, tylko że w niektórych rejonach po prostu może trwać nieco dłużej.
A jak to wygląda w Europie? Które państwa są liderami, jeśli chodzi o te autobusy zeroemisyjne?
W Europie oczywiście jest to różnie. Mamy liderów, jeżeli chodzi o szeroko pojętą transformację. Są to kraje skandynawskie, które bardzo silnie postawiły na transport zeroemisyjny. Nie tylko oczywiście elektryczny, ale głównie elektryczny. Są oczywiście też takie miasta jak... W tym momencie proszę mi wybaczyć, z głowy mi wyleciały przykłady dokładnie, żeby pani teraz powiedzieć. Niemniej ta transformacja się odbywa. Ona nie jest równa w Europie, więc nie możemy powiedzieć, że cały Zachód transformuje się w tym samym tempie. Są to transformacje, które w niektórych miastach są szybsze i już w tym momencie możemy mówić, że większość floty została na przykład jest zeroemisyjna, a są też miasta, gdzie po prostu ten proces jest podobny jak w Polsce, gdzie po prostu potrzeba trochę jeszcze czasu.
Powiedział pan, że te autobusy na początku są droższe od tych spalinowych, a jak wygląda to pod względem kosztów ich eksploatacji?
TCO dla tak zwanym total cost of ownership dla autobusów z biegiem czasu i oczywiście dystansem, które one pokonują, staje się korzystniejszy i jest korzystniejszy w przypadku napędu konwencjonalnego. Oczywiście tutaj kluczem, jeżeli chodzi o kwestię samego wyliczenia TCO, jest koszt zakupu, który jeżeli uwzględnimy subsydia, które do tego typu transportu były, czy będą dalej procedowane, no to będzie wychodziło tym lepiej i im plus oczywiście dla pojazdów zeroemisyjnych.
A jakie są największe wyzwania w tym temacie? Myślę oczywiście o Polsce.
No tutaj największym wyzwaniem jest oczywiście utrzymanie dofinansowania do wymiany floty i to jest kluczowe. Tutaj wszystko zależy oczywiście od legislacji, czy taką decyzję podejmie o wsparciu w tej kwestii. Jest oczywiście wyzwaniem też infrastruktura ładowania, która musi być rozbudowywana. Nie tylko oczywiście pod kątem pojazdów osobowych, ale też właśnie pojazdów komunikacji miejskiej. To są punkty o dużej mocy, więc po prostu musimy takich punktów mieć więcej, żeby tą flotę szybciej i skutecznie wymieniać i przy okazji nie było żadnych problemów z jej ładowaniem, na przykład, żeby to nie był proces, który jest taki, że autobus jeżdża na bazę i się ładuje, tylko że po prostu jest w stanie się na przykład podczas dnia pracy podładować stojąc na pętli jednej czy drugiej, czy nawet na przystankach, bo takie rozwiązania też w Europie się pojawiają.
I już na koniec, nowoczesny transport publiczny to jest transport ekologiczny, transport zeroemisyjny?
Myślę, że tak, bo tutaj przede wszystkim musimy popatrzeć, jak to wygląda w miastach i biorąc pod uwagę to, że w Polsce pojawiły się już pierwsze strefy czystego transportu, oczywiście może nie w tak rygorystycznym kształcie, jak one były wstępnie proponowane, niemniej już w przyszłym roku one powstaną w dwóch miastach Polski i dążymy do tego, żeby wyeliminować najbardziej emisyjny transport. To jest cel, który powinien być dla każdego z nas kluczowy z punktu widzenia choćby jakości powietrza, którym oddychamy. Mamy teraz okres jesienno-zimowy, który, no nie oszukujmy się, ale każdy z nas widzi, jak wygląda kwestia jakości powietrza w miastach, z czym oddychamy. I przejście na transport elektryczny czy wodorowy oczywiście z punktu widzenia Polski nie rozwiązuje w całości problemu, ponieważ nasz miks energetyczny jest taki, a nie inny. Niemniej naszą emisję, którą mamy w miastach w tym momencie po prostu wyrzucamy z miast, co wpłynie po prostu na jakość naszego zdrowia. Chciałbym przypomnieć, że co roku ze względu na zanieczyszczenie powietrza umiera około 50 tysięcy osób. To jest znaczący odsetek, który możemy uratować dosyć prostymi ruchami.
Doktor Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.